Szanowni Państwo, witamy Państwa na kolejnej dyskusji z cyklu Między mitem a rzeczywistością. Najważniejsze wydarzenia XX wieku. Dzisiejsza dyskusja zatytułowana jest Zielona Solidarność. Nowa opozycja na wsi czy nawiązanie do PSL-u. Będziemy zajmowali się ruchem opozycyjnym na wsi polskiej po sierpniu 80 roku i będziemy próbowali dociekać, na ile był on związany z tą wcześniejszą tradycją oporu i opozycji, a na ile był czymś nowym, co wyrosło po sierpniu roku 80 i po buncie na Wybrzeżu. Naszymi gośćmi są Dariusz Iwaneczko online, dyrektor oddziału IPN w Rzeszowie, który zajmuje się badaniami nad głównie nad historią regionalną Polski południowo-wschodniej i wschodniej, ale ma w swoim dorobku kilka publikacji, które ukazują właśnie szczególnie na tym terenie aktywność opozycji czy skalę oporu społecznego, ale także władzę komunistyczną czy struktury i działalność komunistycznego aparatu represji. W Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie są z nami dr Tomasz Kosłowski, historyk z Biura Badań Historycznych, czyli z Centrali Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmuje się badaniami nad opozycją i oporem po Odwilży, a także historią komunistycznego aparatu władzy i represji. I dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, inspirator powstania i pierwszy szef Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej, który specjalizuje się w badaniach nad historią polityczną Polski XX wieku, a w szczególności nad dziejami wsi i ruchu ludowego. W tym gronie będziemy chcieli się odwołać przede wszystkim do porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które zostały zawarte w lutym 81 roku i które otworzyły drogę do powstania NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Pierwsze pytanie chciałem skierować do prezesa Mateusza Szpytmy. Niepodległościowe, czy może szerzej, opozycyjne środowiska, opozycyjne wobec komunizmu, środowiska ludowe w Polsce działały w cieniu mikołajczykowskiego PSL-u. Rozmawialiśmy o PSL-u i właśnie o działaniach Mikołajczyka w czasie naszego październikowego spotkania tu w przystanku Historia. Ale pytanie, które chciałbym panu prezesowi zadać, jest być może proste, a być może trudne. Czym był PSL i dlaczego tak bardzo zdominował sposób myślenia o niezależności na wsi?
Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947 było może nie tyle klasyczną partią polityczną, choć formalnie prawnie to tak można by ją określić, ale było wielkim ruchem społecznym. I właściwie był to jedyny ruch społeczny w dziejach wsi, gdy osoby wywodzące się z wiosek, z małych miast czy inteligencji pochodzenia ludowego nadawały ton opozycji wobec władz, w tym rodzaju akurat komunistycznych, bo tutaj nasi słuchacze, nasi telewidzowie są obeznani, wiedzą oczywiście w jakim okresie Polskie Stronnictwo Ludowe działo, że był to czas, kiedy przyniesiono na bagnetach władzę komunistyczną i kiedy PSL było jedyną siłą polityczną, którą tak naprawdę mogła legalnie działać i być opozycją wobec władzy. I był to, jak wspomniałem, ruch społeczny, który bardzo mocno przeorał wieś, też i politycznie było olbrzymie zaangażowanie w jej działalność. No, jak na tamten czas około 800 tysięcy członków, kiedy szaleje terror, przynajmniej wobec tych działaczy wyższego szczebla, no było wielkim osiągnięciem. I później, gdy w 1947 spacyfikowano ten ruch, no to pamięć o nim pozostała na wiele lat, bo jakby odwoływano się do tego, pozostało w pamięci tych chłopów, także niektórych z nich, którzy później się zaangażują i także w Solidarność Rolników Indywidualnych. Więc było to Było to jedno z donioślejszych okresów w historii wsi.
Teraz pytanie do dyrektora Dariusza Iwaneczki, bo do środowisk opozycyjnych na wsi jeszcze wrócimy, ale zanim to nastąpi, chciałbym pana dyrektora zapytać o sytuację w PRL-u na przełomie roku 80-81, ale z perspektywy władzy komunistycznej. Jak to wyglądało z tej strony?
Trzeba powiedzieć, że to, co się wydarzyło w lipcu i sierpniu 1980 roku, totalnie przeorało polską rzeczywistość polityczną i społeczną, uruchamiając no, niebywałą, jak na warunki państwa realnego socjalizmu, aktywność społeczną. Oczywiście w postaci Solidarności. Powstanie Solidarności wywołało także chęć tworzenia czy zawłaszczania, czy właściwie odzyskiwania różnego rodzaju pól i środowisk przez społeczeństwo, przez naród. Myślę, że o ile ekipa Gierka, która na fali sierpnia 80 roku odeszła, nie miała do końca świadomości, co tak naprawdę się dzieje w państwie polskim i nie tylko w państwie polskim, ale w tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, o tyle następcy Edwarda Gierka tę świadomość coraz bardziej uzyskiwali. Mamy zmienioną rzeczywistość. Nie ma już Edwarda Gierka na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR. Zastąpił go Stanisław Kania. Nie ma premiera Edwarda Babiucha. Jego z kolei zastąpił, myślę, trzeba to sobie jasno powiedzieć, postać tymczasowa na tym stanowisku, czyli Józef Pińkowski. W lutym 81 roku, więc już po tym przełomie, Pińkowski jest zastąpiony przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ja tutaj użyłem kiedyś takiego określenia filozofia w przypadku oczywiście obozu władzy. Filozofia sierpnia i filozofia grudnia. Sierpień oczywiście 80 rok, grudzień to stan wojenny 81 rok. W tym okresie przełomu, tego co wydarzyło się nie tylko na szczytach władzy komunistycznej, ale w całym obozie władzy komunistycznej, czyli tym przełomie 80-81 roku mamy do czynienia z przewagą, jakby z przeważaniem na niekorzyść filozofii sierpnia, a na korzyść filozofii grudnia i przygotowywania się obozu władzy komunistycznej do zdławienia tego ruchu, który był całkowicie im nie na rękę. Oczywiście towarzyszą temu zmiany nie tylko na szczytach władzy komunistycznej, ale także i w terenie, w województwach. Proszę sobie uzmysłowić, że od przełomu sierpniowego do marca 81 roku dokonano zmiany 28 pierwszych sekretarzy wojewódzkich, 67 sekretarzy komitetów wojewódzkich i 23 wojewodów. To pokazuje, że władza chce zastępować ludzi takimi, którzy będą gwarantem rozprawienia się z ruchem, który był ruchem przede wszystkim niezależnym, niezależnym od władzy, był ruchem o charakterze demokratycznym, a zatem zupełnie nie przystawał do rzeczywistości państwa centralnie sterowanego, państwa, w którym monopol władzy posiadała praktycznie jedna partia. Przygotowałem sobie trzy cytaty, które w sposób jednoznaczny jakby wyrażają ten pogląd władzy PRL-owskiej w tamtym okresie, czyli na przełomie 80-81 roku. Stanisław Kania tak skwitował to, co wydarzyło się w sierpniu i po sierpniu 80 roku. Lepiej zrobić nawet krok w prawo niż krok w przepaść. To pokazuje, że władza chce grać na przeczekanie. Jeden z negocjatorów w Gdańsku, wicepremier Mieczysław Jagielski, stwierdził, że jeśli byśmy potrafili, nie izolując się, działać aktywnie, to jest jakaś szansa, że z czasem moglibyśmy opanować tę organizację. W podobnym tonie mówił drugi negocjator, Kazimierz Barcikowski ze Szczecina. Doszliśmy do wniosku, że w przypadku Szczecina trzeba podjąć próbę przechwycenia steru w tym ruchu. To pokazuje, że władza nie chciała prowadzić dialogu z rodzącą się Solidarnością i innymi organizacjami, a tylko grała na przeczekanie po to, aby się ostatecznie rozprawić z tym ruchem.
Dziękuję bardzo. I teraz, żeby uzupełnić ten obraz pana doktora, chciałem prosić o spojrzenie z drugiej strony. To znaczy mamy sierpień 80 roku i chciałbym prosić o zarysowanie fenomenu sierpnia, ale także krótkie spojrzenie na to, czym było te 9-10 milionów osób, które wspierało Solidarność, czym była ta olbrzymia rzesza ludzi w państwie totalitarnym, niemal w centrum sowieckiego imperium. Czy to ruch opozycyjny, czy społeczeństwo obywatelskie, czy jeszcze co innego, bo to jest ważny kontekst tego, w jakim sytuacyjny związany z powstaniem rolniczej Solidarności także.
Znaczy, latem 80 roku dochodzi do strajków. W lipcu, w sierpniu mamy dwie wielkie fale strajkowe. I oczywiście one mają różne, te strajki, protesty mają różne natężenie w różnych częściach kraju, ale zdecydowanie centrum w sierpniu 80 roku jest Wybrzeże. I w takim momencie największego nasilenia, szczytu tej fali strajkowej, pod koniec sierpnia 80 strajkuje w całym kraju 700 tysięcy osób. To jest gigantyczna liczba, jak na państwo właściwie autorytarne czy posttotalitarne, ale później to, co się dzieje, powstanie, założenie niezależnych samorządnych związków zawodowych pokazuje, że te strajki to były właściwie dopiero preludium. W październiku 80 roku, czyli dwa miesiące później, Solidarność organizuje właściwie pierwszy strajk jako związek zawodowy w obronie związku, ale także w obronie porozumień sierpniowych zawartych, szczególnie decyzjach o podwyżkach przyznanych dla robotników. I tam w październiku w strajku bierze udział 1 200 000 osób w całym kraju. A to nie jest jeszcze szczyt możliwości. Będziemy mówić później, prawdopodobnie dalej w trakcie naszej dyskusji, o tym, co się działo o strajku ostrzegawczym w marcu 81 roku. To jest ponad 2,5 miliona osób w całym kraju, aktywnie działających. Mamy oczywiście gigantyczny ruch związkowy, jak widać bardzo aktywny, jego członkowie nie tylko są nominalnie, zapisują się do związków zawodowych, ale są gotowi walczyć o pewne sprawy, które związek stawia jako bardzo ważne. I właściwie ta idea zaczyna się rozprzestrzeniać po całym społeczeństwie, tak? Bo często mówimy o tym, że to jest ruch, powiedzmy, robotniczy. No w dużej mierze tak, w największej mierze robotnicy tam przeważają, duże zakłady pracy, to jest motor napędowy tego ruchu. No ale to przecież także związek pracowniczy i to nieraz sięgający, pojawiający się właściwie w miejscach, których byśmy się nie spodziewali. Milicjanci chcą zakładać swój związek zawodowy, sędziowie zakładają swój związek zawodowy, tak więc tak prokuratorzy chcą zakładać swój związek zawodowy Solidarność, więc ten ruch pojawia się, podminowywuje nawet takie, wydawałoby się, filary władzy komunistycznej w tamtym czasie. No i mamy też dwie inne grupy społeczne, studentów, no, których z reguły uważamy, niezależnie od tego, czy to w państwie komunistycznym, czy w jakimkolwiek, studenci są przeważnie takim dość rewoltogennym środowiskiem, tam powstaje niezależne zrzeszenie studentów, no ale właśnie rolnicy też patrzą na tą Solidarność pracowniczą i też chcą zakładać swój ruch. Może tylko dwa słowa o tym, jak ma się Solidarność rolników do Solidarności pracowniczej, bo tam zachodzą pewne różnice, które też będą istotne później w trakcie naszej dyskusji, żebyśmy świadomi byli tego, jak funkcjonował ten ruch rolniczy. Bo można go w pewnych obszarach postawić na kontrze do Solidarności. Solidarność, ze względu na to, że powstała i właściwie takim kluczowym, symbolicznym momentem było zawarcie porozumień w Stoczni Gdańskiej z tamtejszym MKS-em, to siłą rzeczy cały kraj do pewnego stopnia uznał po prostu prymat Gdańska i przywództwo Gdańska, a także liderów tego gdańskiego ruchu, czyli nie wiem, Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy. Problem u rolników polegał na tym, że oni owszem zaczęli się organizować, ale oni właśnie nie mieli na początku tego symbolicznego momentu. I nie mieli, co za tym idzie, także zwartej organizacji, bo wiele tych grup regionalnych walczyło właśnie o to, aby być najważniejsze i to u nich, żeby się skupiał ten rodzący się ruch rolniczy, no i nie było też przywódcy. Tak, więc to jest bardzo istotne, ale pojawiła się bardzo szybko pewna nić porozumienia między Solidarnością Rolniczą, a tą Solidarnością Miejską, Pracowniczą, jak ją nazwiemy, ponieważ Solidarność zaczęła wspomagać po prostu rolników. Oni ze względu na to, że mieli pewne problemy, przypominam, kiedy mówimy o Solidarności Pracowniczych, o tych wielkich zakładach pracy, to są właściwie pewne gniazda też do pewnego stopnia tego rodzącego się ruchu społecznego, ale też oporu. Robotnicy mają miejsce, gdzie mogą strajkować, mogą okupować swój zakład pracy. Stocznia w Gdańsku, 15 tysięcy pracowników, to jest gigantyczna siła. Rolnicy no, siłą rzeczy nie mają takiego miejsca, gdzie mogą ten opór po prostu swój zogniskować. Stąd pewna specyfika, oni będą zajmować w 1981 roku, okupować budynki innych organizacji związanych z partią czy też z rządem. Drugi problem. Robotnicy w tych zakładach pracy mają pewną infrastrukturę, która pomaga im utrzymywać łączność, produkować swoje pisma, gazetki. Łatwiej im się po prostu zorganizować, oni mają pewne logistyczne zaplecze. Rolnicy tego nie mają ze zrozumiałych względów. No i tutaj nawiązuje się właśnie ta współpraca z Solidarnością, która udostępnia swój papier, swoje drukarnie, swoje jakieś po prostu logistyczne zaplecze, aby rolnicy mogli się też organizować w oparciu właśnie o tą miejską Solidarność.
Panie prezesie, gdybyśmy mieli spojrzeć na tą opozycyjność na wsi nieco szerzej, możemy powiedzieć, że po odwilży 56-7 roku, po odejściu przez komunistów od kolektywizacji, właściwie do drugiej połowy lat 70. tego znaczącego, zorganizowanego, liczącego się oporu na wsi nie ma, ale bezpieka tropi tą tak zwaną prawicę ruchu ludowego i moje pytanie byłoby takie, czym ta prawica była i prosiłbym pana prezesa, aby miał na uwadze, że z kolei pana doktora będę chciał zapytać, co zmienia czerwiec 76 roku w tej opozycyjności na wsi, czy w ogóle cokolwiek. Zatem te cezury, o które pytałbym pana prezesa, to lata 56-76.
No więc po 1947, gdy ten ruch PSL został zdławiony na wiele lat, nastąpił czas aresztowań, no i czas kolektywizacji i represji wobec tych, którzy przeciwko kolektywizacji byli. Wielu działaczy znalazło się, jak wspomniałem, w więzieniach, niektórzy musieli uciekać za granicę i ten czas ożywienia przypadł w roku 1956. Wówczas te osoby, które były kiedyś związane z Polskim Stronnictwem Ludowym, zaczęły tworzyć środowiska, które myślały o zmienianiu rzeczywistości, prawda? Nie było wiadomo, jak te przemiany w czasach Gomułki się potoczą, czy Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które istniało od roku 1949, przetrwa, czy będzie możliwość powołania jakiejś niezależnej partii chłopskiej, czy będzie możliwość takiego wpłynięcia na ZSL, żeby zmienić jej kierunek i żeby się stało to stronnictwem niezależnym. I to wszystko było inicjowane właśnie przez tych byłych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, które było kilka ośrodków, najbardziej znany chyba krakowski na czele ze Stanisławem Mierzwą, ośrodek warszawski, tutaj bardzo ważną rolę odgrywał były dowódca batalionów chłopskich Franciszek Kamiński, czy ośrodek poznański, gdzie też były działacze pod kierunkiem między innymi Tadeusza Nowaka, ale było to środowisko i właściwie te starania zakończyły się fiaskiem. Władza komunistyczna przyjęła taką formę działania, żeby wyłuskać niektórych z tych działaczy i wciągnąć ich, ale w swoją grę, w swoją działalność polityczną, między innymi właśnie do ZSL-u, ale tak, żeby tego ZSL-u przez to za bardzo nie zmienić. Niektórzy rzeczywiście włączyli się w działalność tego stronnictwa satelickiego wobec PZPR-u, a niektórzy pozostali jednak na zewnątrz. I to właśnie najsilniejsze środowisko Stanisława Mierzwy, który próbował podtrzymywać kontakty z różną częścią Polski. I czy to było groźne dla władzy, czy to nie było groźne dla władzy? I tak, i nie, dlatego że jakiejś własnej agendy działania te grupy wielkiej nie miały, poza tym, żeby upamiętniać swoich towarzyszy, kolegów z PSL-u, którzy byli zamordowani. Pamiętano o rocznicach ważnych dla ruchu ludowego, dla wsi, więc w zasadzie nie było to środowisko bardzo groźne, ale potencjalnie, gdyby coś się wydarzyło większego w Polsce, to były to kadry gotowe stanąć na czele jakby nowego ruchu społecznego, dlatego że doświadczone, z autorytetem, więc miały ogromny potencjał, dlatego były bardzo inwigilowane. Obawiano się też tych kontaktów za granicą, gdzie do roku 1960 jeszcze przecież żył Stanisław Mikołajczyk. I w mojej ocenie jakby słabością tych grupek było to, że w bardzo niewielkim stopniu angażowano do tej działalności nowe osoby, nowe pokolenia. I z czasem to po prostu wygasało. Ci najstarsi umierali i właściwie w latach 70. to już było bardzo środowisko, już słabe było. To już tych liderów było bardzo niewiele, ale jednak całkiem groźne. I tutaj przechodzę do pytania pana profesora. Przychodzi rok 1976. I to wówczas nie z tego środowiska tej prawicy ludowej wychodzą po tym czasie tego protestu robotniczego jakieś inicjatywy, które miały powstać na wsi, tylko wychodzą od rodzącej się opozycji demokratycznej, z KOR-u czy z Robcio. I jakby następuje formowanie się nowej elity opozycyjnej na wsi, które też częściowo oczywiście niektórzy z tych działaczy PSL-u byli zaangażowani, ale w mojej ocenie to już jest nowa jakość, która będzie miała ogromne konsekwencje dwa lata później, w roku 1980. Bo tu może trochę wykroczę właśnie poza czasokres podany przez pana profesora, ale właśnie dla wsi cezurą nie jest rok 1976, tylko rok 1978, gdy powstają te niezależne organizacje, pierwsze niezależne organizacje związane z tymi ruchami, które narodziły się w mieście dwa lata wcześniej, czyli po protestach roku 1976.
Panie doktorze, to pytanie do doktora Tomasza Kozłowskiego. Jeśli byśmy mieliśmy się zatrzymać troszkę na tych wątkach, które pan prezes poruszył pod koniec swojej wypowiedzi. Troszkę już pan prezes ten temat wyeksploatował, ale mimo wszystko miałbym pytanie takie. To już padło tutaj, ale powtórzmy. Dla opozycji ważną cezurą jest rok 76 i pytanie jest takie, na ile zmienił ten rok właśnie cokolwiek na wsi, na ile ten opór, który na wsi rodzi się z końcem lat 70. jest odmienny od tego, z czym mieliśmy do czynienia przed czerwcem 76. i na ile to, co się dzieje na wsi, ma w ogóle znaczenie na tle tej jawnej, rodzącej się opozycji, która zyskuje coraz większe znaczenie i która po 76. roku, choć ciągle nie jest masowa, to jednak zaczyna mieć istotny wpływ na sytuację w PRL-u.
Pan prezes już o tym mówił, a może się skupię tylko na niektórych wątkach. Te protesty robotnicze 76 roku i ich pacyfikacja, wydaje mi się, że nie miały zbyt dużego wpływu na to, co się działo na wsi. Jeżeli byśmy szukali poza opozycją demokratyczną, do tego może zaraz wrócę, powiem dwa słowa, jakiegoś innego impulsu, który budzi wieś, budzi pewien sprzeciw wobec polityki władz, to jest to, że w 1977 roku jest uchwalona nowa ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym rolników. Ona zawiera bardzo niekorzystne zapisy i to jest właściwie pierwszy element, który podburza. Część członków ZSL-u jest przeciwnych tym rozwiązaniom. Pewni kombatanci, którzy wywodzą się też właśnie z ruchu PSL-owskiego, są przeciwni. I po prostu ten opór, ten sprzeciw wobec tej ustawy zostaje wyartykułowany, a też dzięki temu, że no środki techniczne i pewna też koordynacja działań z zagranicą jest już inna, to te apele rolnicze udaje się nagłośnić na przykład na falach Radia Wolna Europa. Tak, więc to jest pewien fundament, wtedy się też pojawia myśl, że może rolnicy powinni się zrzeszać w związkach zawodowych, aby bronić swoich praw i właściwie wtedy Henryk Bąk zaczyna postulować właśnie takie rozwiązania, aby powstały rolnicze związki zawodowe, więc to jest jeden istotny impuls, a drugi to jest to, o czym mówił pan prezes, to znaczy znowu w miastach, w dużych ośrodkach zaczyna się kształtować opozycja demokratyczna, Komitet Obrony Robotników czy ROBCIO i do pewnego stopnia filozofia też działania opozycji demokratycznej jest taka, aby budować jakieś zręby społeczeństwa obywatelskiego. I czy KOR, czy ROBCIO starają się nawiązywać różne kontakty w środowiskach takich jak studenci, starają się jakoś wspierać opozycję studencką, mają współpracowników wśród studentów, później wspierają SKS-y, jest jakaś ta współpraca. No i to samo jest próba zrobienia podobnej rzeczy w środowisku wiejskim. Tak, pan prezes powiedział, w 1978 roku powstają właśnie te pierwsze niezależne organizacje, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, później Ziemi Grójeckiej. I tutaj mamy do czynienia z tą współpracą i to jest też trochę jak gdyby podobny mechanizm, który będziemy obserwować później w Solidarności, ponieważ to zaplecze logistyczne na wsi było słabe po prostu, to na przykład opozycja zapewniała w miastach druk prasy skierowanej do właśnie do środowisk wiejskich. ROBCIO wydawał gospodarza czy placówkę. To były pisma skierowane, zajmujące się ściśle problemami rolniczymi, skierowane do tego środowiska, no i właśnie z tym zamysłem, że kiedy będziemy animować po prostu chłopów, to w jakiś sposób rolników, to będziemy w stanie stworzyć po prostu fundament tego społeczeństwa obywatelskiego. No i tutaj nie tylko ta prasa, ale także był pomysł przełamania w pewnym sensie bariery strachu. Na wsi jednak był bardzo duży problem z tym, o czym też wspominał pan prezes, że kontrakcja ze strony służby bezpieczeństwa była jednak dużo bardziej agresywna niż wobec tej opozycji miejskiej. I też takim sposobem obrony tych rolników i przełamania bariery strachu w środowisku wiejskim było to, że opozycja Korowska czy ROBCIO starały się przekazywać informacje o tym oporze na wsi właśnie za granicę, żeby można było o tym w całej Polsce usłyszeć na falach Radia Wolna Europa, bo to z jednej strony gwarantowało, że być może władze zastanowią się dwa razy przed na przykład aresztowaniem albo pobiciem, albo rozbiciem jakiejś organizacji, jeżeli o tym będzie później słuchał nie tylko cała Polska, ale właściwie cały świat. No a z drugiej strony informacje o tym, że gdzieś organizują się ludzie na wsi, walczą o swoje prawa, było też takim impulsem być może do tego, aby inni poszli w ich ślady.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. No, pretekstem do tej dzisiejszej rozmowy, pretekstem do tego, by rozmawiać o Zielonej Solidarności, są strajki ustrzycko-rzeszowskie. Także będziemy się odwoływać do tego nurtu, tego rolniczego buntu z przełomu roku 80-81, który miał miejsce na dzisiejszym Podkarpaciu. I pytanie jest takie, czy to, że jeden z tych kluczowych epizodów na drodze do powstania Zielonej Solidarności miał miejsce właśnie w Polsce Południowo-Wschodniej, był przypadkiem, czy też możemy mówić o tym, że jest jakaś wyrazista specyfika tego terenu, która sprawia, że to właśnie tam mieliśmy do czynienia z tymi kluczowymi wydarzeniami?
I tak, i nie, bowiem gdybym powiedział, że Podkarpacie jest pod tym względem jakoś specyficzne i dlatego pewne środowiska zaczęły właśnie tworzyć się na Podkarpaciu, no to bym przeczył temu, co już padło nawet dzisiaj w tej naszej dyskusji. Na Lubelszczyźnie, w Radomskim powstały wcześniej komitety samoobrony chłopskiej. Na Podlasiu były też próby powoływania takiej organizacji. Opór społeczny w tym takim bardzo szerokim znaczeniu, czyli nie zorganizowana opozycja z jakąś strukturą, kierownictwem, tylko opór społeczny, spontaniczny opór społeczny miał miejsce przecież także po 56 roku na wsi w różnej formule, no tak jak i w miastach, wypisywano hasła, czy pisano anonimy, czy listy protestacyjne, chłopi jakoś nie odbiegali od tego. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedział prezes Mateusz Tytma. Rzeczywiście należy się zgodzić, że to, co się stało po 76 roku w tym niezależnym ruchu chłopskim, jakby bezpośrednio nie nawiązywało do tradycji, idei PSL-owskich, co wcale nie znaczy, że te idee nie tkwiły w tych środowiskach, nie tkwiły w rodzinach chłopskich, które angażowały się później w działalność opozycyjną. Dekadę później mogliśmy się o tym przekonać, kiedy środowisko KOR-u odwoływało się do seniorów ruchu ludowego i to właśnie do działaczy tego Polskiego Stronnictwa Ludowego Mikołajczykowskiego. Więc w historii nic jakby nie ginie, jednak gdzieś te idee pozostają. I one były też specyficzne w niektórych środowiskach na Podkarpaciu, one żyły. Szczególnie w takich powiatach jak Przeworski, Jarosławski, były bardzo żywe. Co było specyfiką Podkarpacia, obecnego Podkarpacia oczywiście, bo tu bardziej powinniśmy mówić w kategoriach Polski południowo-wschodniej, czyli tych czterech dawnych małych województw, przemyskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. No to niewątpliwie pewną specyfiką wyjątkową, która nadawała charakteru także mieszkańcom wsi, to była postać biskupa Ignacego Tokarczuka i diecezji przemyskiej i wielu księży, którzy angażowali się w działalność wbrew ówczesnym trendom obowiązującym w PRL-u. Przede wszystkim przejawiało się to poprzez nielegalną budowę kościołów. Wiele spośród tych kościołów powstawało na wsi. Budowali je chłopi, budowali je rolnicy. I oni w pewnym momencie, bardzo szybko zresztą, po objęciu stolicy diecezji przemyskiej przez biskupa Tokarczuka, przekonali się, że nie pozostają sami w takich sytuacjach, że biskup bardzo chętnie nie tylko zachęca do budowy nielegalnych świątyń, ale także organizuje pomoc dla tych chłopów, którzy się angażują w tę budowę, czy też przeznaczają działki pod budowę świątyń, no bo gdzieś te kościoły musiały powstawać. To rodzi pewne przekonanie wśród rolników na Podkarpaciu, przekonanie o tym, że nie zostają sami, że te